Dalibóg gotowa w niego wmówić, rzekł Zagloba. I wmówię, choćbym się miała co dzień z nim zamykać. Wpierw go wybadaj, rzekł mały rycerz. Być może, że on się od razu nie przyzna, bo to dzikus. Nic to. Powoli w konfidencję z nim wejdziesz, poznasz go lepiej, wyrozumiesz i wówczas dopiero będziesz wiedziała, co czynić. Tu mały rycerz zwrócił się do pana Zagloby. Ona zdaje się plocha, a bystra jest. Kozy bywają bystre, rzekł z powagą pan Zagloba. Dalszą rozmowę przerwał pan Bogusz, który wpadł jak bomba i zaledwie zdążywszy ucalować Basinę ręce, począł krzyczeć. A niechże tego Azję kule biją, całą noc nie mogłem oka zmrużyć, niech jego las ogarnie. Co pan Azja wasz mości zawinił? Pytała Basia. Wiecie państwo, cośmy wczoraj robili? I pan Bogusz, wytrzeszczywszy oczy, jął wodzić nimi po obecnych. Co? Historię. Jak mi Bóg miły, nie lże. Historię. Jaką historię? Historię Rzeczypospolitej. To po prostu wielki człowiek. Sam pan Sobieski się zdumieje, gdy mu azjowe myśli przedłożą. Wielki człowiek powtarza macaństwu i żaluję, że więcej nie mogę powiedzieć, bo jestem pewien, że zdumielibyście się, jako ja się zdumiałem. Tyle mogę powiedzieć, że jeśli to się uda, co on zamierza, wówczas Bóg wie, gdzie zajdzie. Na ten przykład, rzekł Zagloba, hetmanem zostanie. A pan Bogusz wziął się w boki. Tak jest, hetmanem zostanie. Żałuję, że nie mogę więcej powiedzieć. Hetmanem zostanie i kwita. A to może psim, albo będzie za wolami chodził. Czabanowie mają też swoich hetmanów. Pu, co też waszmość prawisz, panie podstoli? Boże, on Tuchaj Bejowicz dobrze, ale jeśli by miał hetmanem zostać, to czymże ja ostanę? Czym ostanie Michał i waszmość sam? O, chyba trzej królami po Bożym Narodzeniu zostaniemy, poczekawszy na Kacpra, Melchiora i Baltazara abdykację. Mnie tam przynajmniej szlachta regimentarzem kreowała, tylko żem po przyjaźni panu Pawłowi godności ustąpił. Ale waćmański wróżby, Dalibóg, zgoła nie rozumiem. A ja waści powiadam, że Azja wielki człowiek. Mówiłam, rzekła Basia, zwracając się ku drzwiom, przez które poczęli wchodzić inni goście Stanicowi. Weszła więc naprzód pani Boska z modrooką Zosią i pan Nowowiejski z Ewką, która po źle przespanej nocy wyglądała jeszcze bardziej świeżo i ponętnie niż zwykle. Źle spała, bo niepokoiły ją sny dziwne. Śnił jej się Azja, tylko piękniejszy i natarczywszy niż dawniej. Ewie krew biła na twarz na wspomnienie tego snu, bo jej się zdało, że każdy go z jej oczu odgadnie. Lecz nikt na nią nie zważał, wszyscy bowiem poczęli mówić pani komendantowej dzień dobry, po czym zaraz pan Bogusz zaczął na nowo opowiadanie o wielkości i wielkich przeznaczeniach Azji. A Basia rada była, że tego i Ewa, i pan Nowowiejski słuchać muszą. Jakoż stary szlachcic wyburzył się od chwili pierwszego spotkania z Tatarem i znacznie był spokojniejszy. Już się o niego nie upominał jako o swego człowieka. Prawdę rzekłszy odkrycie, że Azja jest tatarskim kniaziem i synem Tuchaj Beja, zaimponowało i jemu niepomiernie. Z podziwem też słuchał o jego nadzwyczajnym męstwie i o tym, że sam hetman tak znakomitą powierzył mu funkcję, jak ściągnięcie na powrót do służby Rzeczypospolitej wszystkich Lipków i Czeremisów. Chwilami zdawało się nawet panu Nowowiejskiemu, że o kim innym mowa, tak wyrastał w jego oczach ów Azja na niepospolitego człowieka. A pan Bogusz coraz to powtarzał z miną wielce tajemniczą. Nic to jeszcze wobec tego, co go czeka, jeno, że mi mówić o tym nie wolno. Gdy zaś inni częśli z powątpiewaniem głowami, zakrzyknął. Dwóch jest największych ludzi w Rzeczypospolitej, pan Sobieski i ów Tuchaj Bejowicz. Na miły Bóg, rzekł wreszcie zniecierpliwiony pan Nowowiejski. Kniaź on, nie kniaź, ale czymże może być w tej Rzeczypospolitej szlachcicem nie będąc? Przecie dotychczas indygenatu nie ma. Pan hetman mu 10 wyrobi — zawołała Basia.